ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.
Z wielką przyjemnością przedstawiam naszego gościa, panią Małgorzatę Babicz. Dzień dobry.
Witam cię serdecznie i witam państwa.
Pani Małgosia to dyrektor kreatywny Studia Wella. Stylistka fryzur, oceniona nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Laureatka wielu prestiżowych nagród, członkini elitarnej grupy Alternative Hair Show, założycielka Akademii Stylizacji MP Babicz. To już wcześniej powiedziałem, że naprawdę bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać, bo odkąd mam do czynienia z branżą fryzjerską, pani nazwisko pojawia się wszędzie i o każdej porze.
To dlatego, że taka stara jestem, więc już trochę na tym rynku istnieję.
Pani Małgosiu, pierwsze pytanie. Przepraszam, bo my przed wejściem na antenę powiedzieliśmy sobie, że możemy sobie mówić na ty, prawda?
Tak, oczywiście. Znaczy... Będzie mi zdecydowanie łatwiej i trochę młodziej się poczuję.
Małgosiu, czy ciężko być fryzjerem, stylistą fryzur teraz?
Taka jest prawda, że jeżeli kocha się to, co się robi, to ma się z tego przyjemność, czerpie się z tego jakąś tam satysfakcję, to żadna praca taka nie męczy, tak? Wiadomo, że dzisiaj rola fryzjera tak naprawdę, fryzjera, stylisty, różnie to się nazywa dzisiaj, jest zdecydowanie trudniejsza niż kiedyś, z różnych powodów. Chociażby z tego powodu, że cały czas rynek się zmienia, czyli ocena klientów zewnętrznych jest zupełnie inna salonów i nas, aniżeli kiedyś. Świadomość klienta jest znacznie większa.
Mamy mnóstwo pytań z naszego czata, z naszego profilu facebookowego. Artur Richter pyta, mam maturę, a marzy mi się tytuł magistra fryzjerstwa. Czy jest możliwe, aby kiedyś w przyszłości powstała wyższa szkoła fryzjerska? Czy pani zdaniem będzie to kiedyś możliwe? Są już wyższe studia kosmetologii dla kosmetyczek, co bardzo podnosi rangę tego zawodu.
Oczywiście, że tak. Kosmetologia zawsze była bardziej bliżej medycyny trochę. Jest to inny delikatnie kierunek. Natomiast nie znam i nie wiem, żeby gdziekolwiek była taka uczelnia, która kształciłaby fryzjerów na poziomie wyższym. Też tego bym sobie życzyła jak najbardziej, z tym tylko, że na dzień dzisiejszy wydaje mi się to prawie, że nieprawdopodobnym. Jest to jednak rzemiosło można je nazwać artystyczne, natomiast edukacji w tym kierunku na poziomie wyższym nie ma i ja nie znam. No, może kiedyś, jak dożyję, to uda mi się to zrealizować.
Pan Włodzimierz Białkowski na Facebooku pyta się, bo jest pani członkiem elitarnej grupy Alternative Hair Show, chciałbym się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wystąpić na gali właśnie Alternative Hair Show.
Powiem tak, że jest to czynnik bardzo złożony. Wynika między innymi z tego, co robimy, czyli z mojej pasji, którą uważam za pasję, a nie tylko mój zawód, czyli duże pokazy alternatywne, które robiłam od zawsze. Wczoraj właśnie z moją przyjaciółką wyliczyłyśmy, że udało mi się ich zrealizować już w swoim długim życiu 15 dużych produkcji, które pokazywane były przy różnych okazjach, między innymi na różnych pokazach i w Paryżu, i w różnych miejscach, gdzie przez przypadek spotkałam ludzi i mogli obserwować te pokazy, osoby, które były bardzo mocno związane z Alternative Hair Show. Jedną z takich osób był Joshua, który świętej pamięci już dzisiaj nie żyje, nie doczekał się mojego przyjazdu na Alternative do Londynu, ale to była osoba, która po raz pierwszy rekomendowała mnie jako stylistę do grupy Alternative. Tam niestety trzeba mieć rekomendacje. Druga silna rekomendacja to dzięki właśnie Hertrendy, panu Ryszardowi Droździakowi i Tomaszowi Szerszenowiczowi, którzy jakby byli również moimi wiarygodnymi
wprowadzaczami
w ten świat, jakby potwierdzając materiałami wysłanymi do Alternative to, co robię. To wszystko, jak mówię, to jest czyn, ja uważam, że to jest jakiś łód szczęścia, że udało mi się tam znaleźć w grupie tak znakomitych stylistów i osób, które robią alternatywne rzeczy. I myślę, że nawet nie umiem odpowiedzieć na to pytanie tak do końca, co trzeba zrobić, żeby móc się zapisać. Z tego co wiem, musi być rekomendacja i jakby zapisać się za pieniądze nie da.
Na naszym czacie pan Tomasz Szerszenowicz, o którym pani wspomniała, pozdrawia serdecznie. Panie Jacku, proszę serdecznie pozdrowić panią Małgosię. Leżę chory w łóżku, ale słucham.
A no, to zdrowie i człowieku zdrowiej, bo tu nie ma czasu na choroby.
Pani Małgosiu, bo znaczy Małgosiu, mówimy o tych wyżynach jakby, które może osiągnąć fryzjer. A czy ty pamiętasz swoją pierwszą fryzurę?
Znaczy, ja doskonale ją pamiętam, bo rodzina mi jej do końca życia nie zapomni. Właściwie nie miałam wtedy nic wspólnego z fryzjerstwem, aczkolwiek byłam dzieckiem jeszcze i moja ciocia, która uwielbiała, jak się robiło jej coś z włosami, udostępniła mi swoje włosy. Ale przy okazji, jak ją czesałam, to bardzo chętnie zasypiała. Jak sobie zasnęła, to postanowiłam sobie wypróbować moje umiejętności w tapirowaniu włosów.
Aha.
No i stapirowałam ją tak, że później cała rodzina nie mogła jej rozczesać, więc generalnie nie skończyło się to dobrze.
Wiem, Małgosiu, że ty unikasz fryzur konkursowych. Skupiasz się na fryzurach takich blisko ludzi, blisko życia. Dlaczego akurat tak?
Powiem tak, że moją pasją są stylizacje alternatywne, tak jak powiedziałam, stylizacje. Stylizacje alternatywne, które nie ograniczają mnie w żaden sposób. Są moim dziełem, moim wymysłem, mojej świadomości i wyobraźni. I wreszcie jakiejś ciężkiej pracy, którą trzeba pokonać, żeby to, co człowiek sobie wymyślił, udało się zrealizować. Nigdy nie lubiłam ograniczeń w żaden sposób. Konkurs jest tak ograniczony pewnymi zasadami, normami, regułami, kierunkami, że właściwie ja uważam, że no, jak miałabym czesać 100 razy to samo, żeby wyćwiczyć czas i tempo i detale, to tak naprawdę w ogóle mnie to nie interesuje, wręcz drażni. Dla mnie tworzenie polega na tym, że powstaję, obserwuję to i tworzę dalej, za każdym razem coś innego, za każdym razem coś niepowtarzalnego, a tym samym też bardzo delikatnego, miękkiego, bliskiego temu, co daje nam natura. Tak naprawdę nie lubię rzeczy sztucznych, nie lubię sztucznych paznokci, rzęs, botoksu i innych rzeczy.
Czyli po pierwsze naturalność.
Tak.
A Małgosiu, z tym dobrze koresponduje pytanie Agaty Kowalskiej i Magdy. Co rusz powracają trendy z ubiegłych lat, aby były ciekawsze, wymagają pewnych modyfikacji. Jakie są według pani aktualne trendy w koloryzacjach?
Ja mam zawsze teorię na koloryzację jedną, że trendy to jedno, a potrzeby to drugie. Najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o koloryzację, to jest tak naprawdę prawidłowy dobór koloryzacji do klienta, do osobowości, którą mamy, nie tylko do urody, ale też i do osobowości, do potrzeb, a przede wszystkim kolor ma czemuś służyć. Ma służyć podkreśleniu piękna, modelowaniu kształtu głowy, wydobyciu pewnych elementów. To jest najistotniejszym dla mnie elementem koloryzacji. Jeżeli chodzi o trendy, natomiast kolory na szczęście w tym sezonie są bardzo bliskie mnie, czyli wypłukane, wypłowiałe, przytonowane, nieagresywne, nienasycone, bardzo subtelne, delikatne, takie bardzo blisko natury, przenikające się delikatnie, bez kontrastów.
Aha, no to zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną. Myślę, że napłyną kolejne pytania do naszego gościa. Przypominam, naszym gościem jest Małgorzata Babicz, założycielka Akademii Stylizacji MP Babicz i nie tylko.
Radio Hair Trendy to muzyka, która cię zrelaksuje.
Przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Babicz, założycielka Akademii Stylizacji MP Babicz, stylistka fryzur, laureatka wielu prestiżowych nagród, członkini elitarnej grupy Alternative Hair Show. Jeszcze raz dzień dobry.
No witam cię, ale przestań już z tym powtarzaniem tych tytułów, mnie to przeraża.
Ja mam zawsze problem z gośćmi, którzy naprawdę już bardzo dużo osiągnęli, bo zapowiedź jest znacznie dłuższa niż ja bym chciał. Małgosiu, powiedz mi, czym się zajmuje wasza akademia, Akademia MP Babicz?
No, akademia ma formułę taką samą od lat. Stworzyłam własną filozofię edukacji, nie opartą tak naprawdę na żadnych zagranicznych akademiach. To jest filozofia, która głównie służy doskonaleniu zawodowemu, czyli rozwijaniu umiejętności fryzjerów, kształceniu w kierunku rozwijania jakby własnej twórczości każdego z fryzjerów, nie ograniczając ich absolutnie we własnych wizjach i w realizacji własnych pomysłów. Czyli tak naprawdę filozofia ta polega na tym, że dajemy ludziom narzędzia, czyli w prosty sposób nazwijmy to rzemiosło, i umiejętności, i wiedzę, które pozwolą im zrealizować każdy projekt.
Czyli to nie jest tak, że ktoś do Was przychodzi po prostu, dzień dobry, ja bym chciał być fryzjerem, tylko to już są osoby, które są fryzjerami i chcą się jeszcze wspiąć jakby pięterko wyżej na bazie Waszych doświadczeń, Waszego szkolenia.
Głównie jest to doskonalenie, natomiast również mamy część działalności, tak zwane szkolenia od A do Z. Są to szkolenia adresowane do osób, które chcą rozpocząć naukę w tym zawodzie. Niemniej jednak te szkolenia są prowadzone w bardzo małym zakresie dla osób wybitnych, wyjątkowych i tak naprawdę dla osób, które chcą to robić z pasji. Jest tutaj pewien wymóg, muszą mieć te osoby ukończone minimum szkołę średnią, muszą wiedzieć, że jest to zawód, który chcą w przyszłości wykonywać. No i oczywiście jest rozmowa kwalifikacyjna, są to bardzo niewielkie grupy, kształcimy maksymalnie jednorazowo trzyosobowe, czteroosobowe składy. I głównie są to osoby, które później z nami współpracują, są to osoby, które gdzieś polecamy, zawsze staramy się, zawsze takie osoby znajdują pracę, są polecane przez nas, ale tak jak mówię, jest to dodatkowa działalność, która pozwala mi też wyszukać, wynaleźć, odnaleźć ludzi wyjątkowych w tym zawodzie.
A powiedz mi, jak ty się odnosisz do takiego pomysłu, że człowiek, który w ogóle nie jest fryzjerem, wiem, że są propozycje szkoleń, że od A do Z, znaczy od niebycia fryzjerem do stania się fryzjerem. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby zrobić z człowieka, który w ogóle nie miał nic wspólnego z włosami, jakiegoś takiego fajnego fryzjera, który później pójdzie w świat? Czy jest to w ogóle wykonalne? Bo z tego, co ja słyszę, to naprawdę jest bardzo ciężka praca, no i to jest długi okres, żeby wykształcić w ogóle fryzjera. Przecież szkoły zawodowe to są chyba 3 lata, dobrze mówię? 3-4 tak. lata.
Znaczy, powiem tak, kiedyś usłyszałam od jednej z osób, które u nas skończyły staż, taki tekst, zresztą ostatnio na Facebooku go przeczytałam, że przez 3 miesiące stażu u nas nauczyła się więcej niż przez 3 lata szkoły zawodowej. Więc to, jak szybko można osiągnąć umiejętności w tym zawodzie, jest pojęciem względnym i zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych cech i umiejętności też manualnych, tak? I chęci, i zaangażowania, bo to nie tylko kwestia jest tego, że my widzimy i czujemy ten zawód, ale również tego, że jest to ciężka praca, bo jak każde rzemiosło wymaga pewnych powtórzeń, treningów i nauczenia się rzeczy, które wymagają niestety ćwiczeń. No, takim przykładem jest to, że kiedyś usłyszałam też, że no, fale, po co nam fale, po co to robić, w ogóle o co chodzi z tymi falami, to jest niepotrzebne. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że no, nie chce mu się tego ćwiczyć, bo to jest kwestia wielu godzin, wielu dni ćwiczeń, a na tej fali opiera się dziesiątki stylizacji i linii i kształtów, które nie są tylko falą samą w sobie. To jest tak, że fajnie jest, to też spotykam się na przykład od moich asystentów, czy z osób, które ze mną pracują z czymś takim, że mówią, no dobra, ty podchodzisz, robisz pyk, to jest, a ja po prostu muszę się męczyć. Ja mówię, dojdziesz kiedyś do tego, że będziesz robił 3 ruchy i będzie, ale to jest kwestia treningu. Bo nie wystarczy tylko to zobaczyć, bo samo zobaczenie nie daje umiejętności manualnych, pamięci ręki, pewnych rzeczy, które są bardzo ważne.
Wszedłem sobie, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, na stronę Komendy Głównej Ochotniczych Chówców Pracy. Tam jest taka prezentacja 4-minutowa na temat zawodu fryzjera. I usłyszałem, że kandydat na fryzjera powinien mieć powyżej 150 cm wzrostu, sprawność fizyczna dłoni i palców, zręczność ruchów, zdrowe serce, płuca, górne drogi oddechowe, dobre wyczucie ciepła i zimna, widzenie obuoczne, widzenie barw i poprawną wymowę. Czy coś jeszcze powinien mieć fryzjer?
No jeszcze zapomnieli napisać o mózgu. Wiesz co, no po prostu to są jakieś banały, które są kompletną bzdurą dla mnie, bo tak naprawdę wszystkie te czynniki, każdy z nas to ma, tak? Mało kto nie widzi, idzie do tego zawodu, mało kto ma niesprawne dłonie, idzie do tego zawodu, aczkolwiek znam taką osobę i jest, uważam, też genialna, więc to widzisz, to nie jest regułą. Także generalnie to prawda jest taka, że ja uważam, że przede wszystkim trzeba mieć zdolność wyobraźni, tak? Czyli trzeba mieć umiejętność wyobrażenia sobie formy, kształtu, barwy, czyli trochę też umiejętności manualnych, czyli sprawność dłoni wypracowuje się. To nie jest tak, że przychodzi ktoś, kto chce się uczyć tego zawodu i rozumiesz, żongluje nożyczkami. To wszystko można wyćwiczyć, bo znam fryzjerów, którzy wcale nie żonglują nożyczkami, a strzygą genialnie. Znam takich, którzy żonglują i nie umieją strzyc, więc to po prostu jakby nijak się to ma do wszystkiego. Tutaj po prostu no, są pewne predyspozycje, a przede wszystkim pasja i to, co ciągle będę powtarzać, że jeżeli ktoś lubi to robić, to tylko to, co jest pasją, można doprowadzić do doskonałości. Ciężką pracą jeszcze również przy okazji.
Właśnie mówimy o ciężkiej pracy, o doszkalaniu się. Mam kolejne pytanie. Nasz zawód wymaga ciągłego szkolenia, uczenia się, otwierania na nowe doświadczenia. Czy pani Małgosia szkoli się jeszcze, podnosi swoje kwalifikacje, czy może osiągnęła już wszystko, co chciała w tej dziedzinie osiągnąć? Pozdrawiamy.
Nigdy w życiu człowiek nie osiąga wszystkiego, co chciałby osiągnąć. Myślę, że też mi nie będzie dane osiągnąć wszystkiego, co chciałabym osiągnąć. Całe życie człowiek się uczy. Jest to zawód, który jest jedną niekończącą się edukacją. Nauka jest w różnych formach. Kiedyś ta nauka moja wyglądała inaczej, dzisiaj wygląda trochę inaczej. Dzisiaj, ponieważ stworzyłam własną filozofię strzyżeń, własną filozofię pracy, jeżdżę na różnego rodzaju prezentacje, szkolenia, ale zupełnie pod innym kątem, na nie patrząc.
No właśnie, wyczytałam w internecie twoją wypowiedź. Kiedy zaczynałam moją przygodę z fryzjerstwem, byłam częstym słuchaczem na różnych szkoleniach i zawsze miałam problem z tym, że mało który edukator na moje wątpliwości i pytania szkoleniowe odpowiadał z uzasadnieniem. Najczęściej odpowiedź brzmiała tak, bo tak jest, lub patrz i ucz się. Jak to dokładnie jest tak u was na szkoleniach?
Dlatego też musiałam sobie stworzyć swoją własną filozofię. Filozofię, która odpowiada właściwie na każde pytanie, jest uzasadniona. Jeżeli chodzi zarówno o strzyżenie, tworzenie form, jak i stylizację, tak naprawdę wszystko, czy koloryzację, wszystko ma uzasadnienie, głębokie uzasadnienie, bo tylko zrozumiały temat jest przyswajalny. Temat niezrozumiały nie jest zapamiętywany przez człowieka. Więc jeżeli ja komuś pokażę schemat strzyżenia, to co najczęściej jest formą edukacji w strzyżeniach, gotowca tak zwanego, z wyrysowaniem graficznym całych schematów, to ten ktoś na pamięć może się tego nauczyć, tak? Powtórzy to 10 razy i co? Przyjedzie do salonu. Jak to się przeniesie na jego pracę? Każdej klientce będzie strzegł to samo? To nie o to chodzi. O to chodzi, żeby dać mu narzędzia takie, które pozwolą mu stworzyć, czyli zaprojektować jakąś stylizację. To jest podobnie jak w modzie. Można sobie kupić gotowy ciuch, albo wykrój z burdy, o może tak, i uszyć bluzeczkę, a można uszyć tą bluzkę na miarę, dopasowaną do urody, do figury i do wszystkiego, do pozostałych wszystkich czynników.
Zahaczyliśmy o modę. Jak to się stało? Powiedz, że dzięki tobie Michał Piruk został projektantem mody.
A to tak kiedyś na dobrej imprezie mi to obiecał, a że nie jest gołosłowny, to, że tak powiem, to zrealizował. Pamiętam taką sytuację, byliśmy na pokazie w Paryżu, gdzie kostiumy projektowała jedna z projektantek i Michał oczywiście robił ze mną też ten pokaz. No i pamiętam, jak dziś, jak mówię, ja po prostu już nie wytrzymam z tymi kreacjami, z tymi projektantkami, nikt się w tym ruszyć nie może, nie da się nic z tym zrobić, to jest po prostu jakieś szaleństwo, sam bym to lepiej zaprojektował. Ja mówię, no to okej, masz to jak w banku. A on mówi, dobrze, ja mówię, no to umawiamy się, że kiedyś to zrealizujesz. Tak, oczywiście. No i też jakby wejście marki Sebastian i taki bardzo alternatywny pokaz, który taki miał być i taki chcieliśmy zrobić, był, myślę, świetnym tematem do tego, żeby wywiązał się z tego zobowiązania i zresztą tak też było.
Zostańcie z nami na hertrendy.pl. Już teraz krótka przerwa muzyczna. Po przerwie wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem.
Radio Hertrendy to muzyka, która cię zrelaksuje.
naszym studiu cały czas nasz gość Małgorzata Babicz. Już nie będę mówił o wszystkich tytułach.
Nie wolno.
Małgosiu, ja mam do ciebie takie pytanie. Ty masz bogate doświadczenia, jesteś młodą osobą, ale powiedz mi, jak przez te wszystkie lata zmieniało się fryzjerstwo? Bo pod względem takim technicznym, technologicznym, kiedyś nie było przecież zatrzęsienia kosmetyków, nie było tych wszystkich firm około fryzjerskich i fryzjerskich, które dostarczyć mogą tak naprawdę produkt, który może wszystko. Przecież koloryzacja i tak dalej, i tak dalej. Jak to było przedtem? Bo to jest, ja porównuję to troszkę do czasów przedkomórkowych.
Dokładnie.
Kiedy były telefony stacjonarne i kiedy moja mama czekała na telefon 10 lat, była zupełnie inny odbiór tego, że ktoś miał telefon. No jak teraz są komórki, to jest powszednie, ale jak było z fryzjerstwem wcześniej?
Powiem tak, że generalnie to właśnie tak jak powiedziałeś, nie było niczego i z niczego trzeba było zrobić coś, tak? Były tylko właściwie umiejętności i rzeźbienie. Rzeźbieniem nazywaliśmy kombinacje alpejskie, jeżeli chodzi o różne koloryzacje i produkty, jak tu z trzech kolorów zrobić 30 kolorów i to i jak ułożyć włosy, żeby się trzymały, mimo że nic nie posiadasz, tak? To te czasy to pamiętają wszyscy z mojego rocznika jeszcze. Ale prawda jest taka, że to też sprawiło, że musieliśmy myśleć bardzo intensywnie i rozwijało to bardzo mocno kreatywność, naprawdę, bo to były rzeczy, gdzie tak naprawdę łączenia kolorów, jakieś połączenia różnych miksów i różnych rzeczy, które tworzyły koloryzacje czasami nieprzewidywalne, które musieliśmy przewidzieć, sprawiły, że tak jak na przykład dzisiaj, to dla mnie koloryzacja to nie jest wzięcie koloru z karty kolorów. To jest zabawa kolorami. A ta zabawa bierze się z tego, że ja po prostu tak się wychowałam, tego się nauczyłam i nie wyobrażam sobie nie stworzyć swojego koloru, tylko wziąć go gotowego z karty kolorów, taki jak tam firma proponuje, tak? Tym bardziej, że on zupełnie inaczej się, że tak powiem, wygląda, jest inną barwą na włosie. Mm-hmm. Kolor zapisany jest barwą, którą widzimy, każdy z nas ją widzi inaczej. Także to fryzjerstwo było o tyle inne, że tak jak mówię, nie było produktów, natomiast na pewno to, co mogę stwierdzić, była to jedna wielka rodzina, tak? Rodzina fryzjerska to była jedna wielka rodzina, wszyscy ze sobą współpracowali, świetnie się ze sobą czuli, świetnie się bawiliśmy na wszystkich imprezach, wyjazdach. Dzisiaj to wszystko się strasznie zmieniło, tak jest, tak, tak jak wszędzie, czyli jak cywilizacja, tak i my pędzimy cały czas do przodu, szukając ciągle to nowych rozwiązań, firmy nam w tym oczywiście pomagają, to wszystko bardzo mocno ewoluuje i dzisiaj tak naprawdę zupełnie inne rzeczy się liczą. To, co przeraża mnie osobiście, to to, że znam bardzo wielu świetnych fachowców, świetnych, i wcale ci świetni nie przebijają się na rynku. Dzisiaj inne rzeczy mają znaczenie. Dzisiaj, tak jak i w świecie show biznesu, bo można powiedzieć, że świat fryzjerski to taki mały show biznes, ponieważ my sprzedajemy się ludziom, czyli sprzedajemy też swoje osobowości, musimy zaimponować czymś, a dzisiaj niestety odbiór rynku zewnętrznego jest taki, że już nie imponuje klasa, jakość, ekskluzywność, wyrafinowanie.
Nawet ta fryzura.
Nawet ta fryzura. Imponują rzeczy, które dla mnie, bo już jestem stara, są niezrozumiałe zupełnie, dlatego też wielu fryzjerów naprawdę, którzy ten zawód nawet traktując z pasją, wykonując go genialnie, ale nie potrafiąc się przebić na tym czerwonym dywanie fryzjerstwa, wypadają blado. I to jest przerażające. Dzisiaj tak naprawdę każdy może być fryzjerem, nawet nie mając żadnych umiejętności ani żadnych dokumentów na to, że wykonuje ten zawód.
Tak? Jeszcze chciałbym na momencik wrócić do tej historii fryzjerstwa. W latach 80., 90., kiedy ja byłem w liceum jakoś tak, mówiło się, że fryzjer. No, że po zawodówce, znaczy mocno mówiło się, że no jak poszedł do zawodówki, to się pewnie nie udało, powinęła się noga. Jak to teraz jest z postrzeganiem fryzjera?
Znaczy tak było, ja też w tamtych latach zaczynałam, no ja trochę inaczej zaczynałam, bo ja najpierw...
No to jesteśmy w tym samym wieku.
Nie, trochę wcześniej zaczynałam, ale powiedzmy były to lata 80. No ja najpierw skończyłam jednak szkołę średnią, a później po wszelkich turbulencjach z moimi rodzicami i tak dopiłam swego i zaczęłam wykonywać ten zawód. Ale tak naprawdę to większość osób kończyła szkołę zawodową, tak? Mhm. I powiem tak, szkołę zawodową, niemniej jednak to też jest tak, że każdy człowiek posiada w sobie inteligencję tak zwaną wrodzoną albo nabytą i znam osoby, które mają szkołę zawodową z naszej branży, którzy naprawdę reprezentują sobą wielką klasę i wielkie umiejętności i można powiedzieć, że tak naprawdę w niczym im nie ujmuje to, że mają wykształcenie zawodowe. Mhm. I są osoby, które na pewno, przepraszam, z którymi każdy z nas się spotyka, którzy mogą mieć, nie wiem, bardzo wysokie wykształcenie, ich kultura osobista niestety wiele pozostawia do życzenia. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj tak naprawdę ranga tego zawodu bardzo wzrosła. W związku z powyższym, dzięki tak naprawdę działalności wielu i fryzjerów, i firm, i wielu czynnikom, tak? Jakby nawet tylko to, że świat beauty stał się światem bardzo ważnym, bo jakim cię piszą, takim cię widzą. I dzisiaj, żeby dostać pracę, trzeba wyglądać, żeby zaistnieć, trzeba wyglądać. W związku z tym, dlatego też wzrosła ranga naszego zawodu. Mhm. I chętnie przyjmują ją ludzie, nie wstydząc się tego, że są fryzjerem. Kiedyś to można powiedzieć, ja pamiętam, jak moja babcia płakała przez 2 dni, jak się dowiedziała, że ja chcę wykonywać ten zawód, że ja będę fryzjerką. To był dramat dla rodziny.
Ale to nie jesteś jedyna. Kilku fryzjerów mi powiedziało, to mnie zdziwiło, że oni właśnie poszli do liceum, a nie, chcę być fryzjerem. I rodzic zawsze chce dobrze dla swojego dziecka, ale czasami te marzenia rodziców na temat tego, co dziecko chce robić w przyszłości, się zupełnie rozmywają.
No tak, generalnie rodzice za nas życia nie przeżyją, tak? Tak jak mówię, no jeżeli ktoś, to też jest tak, że są momenty, są chwile, gdzie człowiek odkrywa siebie i decyduje się na wykonywanie jakiejś pracy, czy robienie czegoś w życiu, co mu się podoba, tak? Dla mnie na przykład takim momentem było to, że przychodziłam sobie do salonu fryzjerskiego, jednego z lepszych w tamtych czasach w Krakowie, gdzie ciągle przewijały się jakieś modelki, gdzie czesało się jakieś rzeczy do pokazów, gdzie przychodziły piękne kobiety, w tamtych czasach, gdzie nic nie było super kolekcje, że do dzisiaj 2 projektantki, które wtedy robiły pokazy i tam czesały swoje modelki, są moimi klientkami, ja się śmieję, że wiecznymi już. Ale prawda jest taka, że to był świat, który mnie zafascynował. Mnie nie fascynowało czesanie klientów takich, którzy siedzieli tam w kolejce tak naprawdę, tak? Dzisiaj mogę powiedzieć, że oczywiście uwielbiam swój zawód, lubię poprawiać urodę każdej kobiecie, ale moją pasją i tak dalej jest moda, i tak dalej jest właśnie to, co mnie zafascynowało i dlaczego przyjęłam ten zawód.
Właśnie opowiadając w ogóle o fryzjerstwie, mówisz cały czas o modzie, że to jest bardzo ze sobą związane. Powiedz mi z czysto technicznego punktu, ja przychodzę do twojego salonu fryzjerskiego. Jak się odbywa taka rozmowa z klientem? Dzień dobry, Małgosia, pani Małgosiu, bo ja bym chciał się ostrzyc.
Znaczy, generalnie, jeżeli jest to klient stały, to różnie się zaczyna rozmowa, tak? Czasem od drinka, czasem od kawy, różnie. To zależy, czy przyjechał samochodem, czy przed pieszo. Aha. Ale jeżeli jest to klient, który jest po raz pierwszy, to oczywiście rozmowa jest tak naprawdę o potrzebach tego klienta. Tego klienta trzeba poznać, tak? Jakby nasze umiejętności, których również uczymy na naszych szkoleniach, umiejętności rozpoznawania osobowości, wywiad na temat tego, jaki zawód ktoś wykonuje, aha, na temat potrzeb, czy jest to osoba jakaś fit, sportowo, że tak powiem, ukierunkowana, czy bardziej w sferze życia prywatnego jest sportowa, ale musi być też biznesowa, to wszystko jest po prostu bardzo ważne przy diagnozie, żeby dobrać odpowiednią stylizację, bo kształt, analiza kształtu, portretów, sylwetki to jest jedno, aha, ale jednak potrzeby danego klienta i jego upodobania to jest najważniejsza rzecz, którą my musimy rozpatrzyć.
Ale tego chyba się nie nauczą w szkole zawodowej, co?
Czyli powiem tak, szkoła, całe nasze życie to jest jedna wielka edukacja. Szkoła zawodowa i to, na jakim poziomie odbywa się u nas edukacja, pozostawia wiele do życzenia, tak? Książki, formy edukacyjne, które tam są, no to są na poziomie takim, że no nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Natomiast nie jest to wina ani tych osób, które tam uczą, ani tych osób, które tam uczęszczają. To jest wina po prostu edukacji. A edukacja szwankuje nie tylko na poziomie szkół fryzjerskich, tak? Natomiast ludzie, człowiek jak chce, to wszystko potrafi. Są ludzie, którzy nigdy nie chodzili, nie studiowali, nie wiem, uczelni i szkół wyższych w kierunku językowych, znają ten język świetnie. Są ludzie, którzy występują w różnych teleturniejach i znają, mają wiedzę na dany temat taką, że nie jeden profesor takiej nie posiada. Jak człowiek chce, to da radę się wszystkiego nauczyć.
Aha, taki przerywniczek. Dołączam się do pozdrowień, ponieważ dzięki pani Małgosi fryzjerstwo stało się moją pasją, moim sposobem na życie i moim hobby. To Włodzimierz Białkowski.
A dziękuję uprzejmie, bardzo mi miło. Myślę, że się zobaczymy niebawem.
Małgosiu, powiedz mi, czy z fryzjerami to jest tak jak z lekarzem, że mówisz, że tam zajmuje się fryzurami, to od razu pada pytanie, a posłuchaj, jak ja wyglądam?
Jesteś wiesz co, takiego? Dzisiaj mi zarzucono jedną rzecz, rozmawiałam z jednym panem na temat tam pokazu i prezentacji, on mówi, widzę, że zboczenie zawodowe działa, pani rozmawiając ze mną patrzy na moje włosy, czy coś jest nie tak? Faktycznie jest to odruch bezwarunkowy, aha, nie wiem z czego on wynika, czasem staram się z tym walczyć, ale mówi się tak, że w biznesie rozmawiając z jakimkolwiek, z jakąkolwiek osobą powinno się, jedni mówią patrzeć w oczy, co nie jest prawdą, inni mówią patrzeć na usta, żeby nie było bezpośredniego takiego kontaktu, bo to nie jest fajne. No ja patrzę na włosy, też nie mam bezpośredniego kontaktu.
Ja się nerwowo tutaj przeczesuję, ale o tym porozmawiamy poza anteną. Jeszcze mamy mnóstwo pytań, zostańcie z nami. Małgosiu, możesz jeszcze troszeczkę zostać z nami?
Tak, oczywiście. Nie wracam dzisiaj na noc do domu, żartuję.
Zostańcie z nami, tak jak została z nami Małgosia Babicz.
Radio Hair Trendy to muzyka, która cię zrelaksuje.
Można powiedzieć, że dzisiaj wieczór z gwiazdą Małgorzata Babicz w naszym studiu. Jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór.
Gwiazdą trzeba się urodzić, tak jak i księżniczką. Ja niestety się nią nie urodziłam.
No dobrze, nie gwiazda, ale Małgosia. Pytanie od pana Richtera. Podczas Akademii Mistrzów Hair Trendy miał miejsce incydent. Jeden z podpitych widzów zaczął głośno komentować pracę stylistów w niewybredny sposób. Wielkie wrażenie wywarło na mnie, w jaki sposób pani Małgorzata poradziła sobie z tym problemem, zaprosiła delikwenta na scenę, na której pozwoliła mu się samemu zbłaźnić. Czy często ma takie sytuacje i czy może nam o nich opowiedzieć?
No, to jest normalne, że takie sytuacje się będą zdarzały i zdarzają się bardzo często.
Dopóki jest alkohol, to będą takie sytuacje.
Tak, to też, ale głównie wynika to z tego, że tak naprawdę wszystkim osobom łatwo jest krytykować, kiedy nigdy nie spróbowały wyjść na tą scenę, kiedy nigdy nie robiły takich działań, to krytykowanie jest najprostszym sposobem. Nie sztuką jest krytykować, sztuką jest dostrzec to, co dobre, dostrzec to, co się podoba. Wiadomo, że to jest kwestia gustów, nie każdy musi widzieć tak jak my widzimy. Też trudno mi powiedzieć, czy ten pan się zbłaźnił, czy nie, bo w jego oczach on uważał, że zrobił rzecz genialną. A wysoka samoocena jest dzisiaj bardzo istotnym elementem życia.
Pani Małgosiu, witam, mam pytanie do pani Małgorzaty. Zresztą jeszcze kilka osób tutaj napisało, że bardzo dziękuję za przybycie do studia, bo jest dla pani, dla nich jakimś wzorem. Jak się pani czuje? Znaczy, jak się czujesz, Małgosiu, jako wzór do naśladowania, jako inspiracja?
Znaczy, cieszę się bardzo, bo już trochę lat przeżyłam i jest to dla mnie taka motywacja do działania dalej, po pierwsze.
Przepraszam, pozdrawiam panią Małgosię, jest przykładem dla wielu innych ludzi, a szczególnie dla mnie to Ewa Beauty.
Dziękuję ci, Ewuniu, bardzo serdecznie. Powiem tak, że dla mnie to jest wielka satysfakcja, bo wiem, że to, co robię, nie jest na marne, że cały wkład, który wkładam tak naprawdę w edukację, w naukę młodych fryzjerów, w promowanie fryzjerstwa, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą, ma jakiś sens, że coś po mnie zostanie, bo już stara jestem, chciałabym, żeby coś po mnie zostało. Przede wszystkim to, że zostaną tutaj osoby, które będą będą kontynuować moje dzieło. To jest dla mnie jakby najważniejsze. Też powstała akademia, której wspólnikiem jest, jak wiesz, mój syn, który dla mnie jest jak gdyby przedłużeniem mojej egzystencji i tego, co robię, tak? Nie jest tak, śmieję się, że wychowuję sobie już następne pokolenia, ponieważ mojego brata, córka, która jest pasjonatką tego, co robimy, mam nadzieję, ja wszystkim to powtarzam, że dopiero ona tak naprawdę będzie to robić z tak wielką pasją, z jaką ja wykonuję ten zawód.
A czy dobrze mi wróble ćwierkały, że twój syn też fryzjer?
Tak, tak, tak.
Po mamusi? W genach?
Trochę tak. Paweł ma troszeczkę inne spojrzenie na to, ma większy dystans, uwielbia tą pracę, najbardziej tak naprawdę fascynuje go edukacja, fascynuje go robienie pokazów, jak on to mówi, najpiękniejszy byłby ten zawód, gdyby można było tylko robić pokazy, szkolenia i samodoskonalenie, tak? Bo bardzo często prowadzimy wewnętrzne szkolenia i sami się wzajemnie edukujemy, bo bez tego jakby nie ma szans na żadną progresję w systemie edukacji.
Pan Łukasz zadał pytanie. Mam pytanie do pani Małgorzaty. Co pani sądzi o gwiazdach z programu Ostre Cięcie? Gwiazdy w cudzysłowie.
Powiem tak, ja na temat moich kolegów z branży się staram nie wypowiadać, nigdy nikogo nie krytykuję, jak ktoś korzysta z moich szkoleń, to wie, a najlepiej wie to mój syn, rzadko chwalę. To chwalę tylko wtedy, kiedy faktycznie widzę duże zaangażowanie i dużą progresję i starania. Też nie chciałabym krytykować osób, które prowadzą program Ostre Cięcia, bo to jest ich wybór. Ja takiego programu bym nie poprowadziła, dlatego że ja mam inną misję. Mhm. Dla mnie misją jest edukacja, podnoszenie kwalifikacji fryzjerów i uczenie fryzjerów i podnoszenie rangi tego zawodu. Natomiast nie mam przyjemności w pokazywaniu słabości naszego zawodu.
A powiedz mi, czy dałoby się wymyśleć jakiś program telewizyjny, w którym pokazywałoby się właśnie fryzjerów z trochę innej strony? Bo o fryzjerach w ogóle w mediach jest bardzo, bardzo mało. Widziałem w programie drugim Telewizji Polskiej wywiad z Martą Robak. Pani, która robiła wywiad, w ogóle nie wiedziała, kto to jest, tylko powiedziała, że pani Ewa, mistrzyni fryzjerstwa. Może taki program, nie wiem, czy widziałaś MasterChef, to jest taki program kulinarny, gdzie zgłasza się grupa chętnych kucharzy, żeby sprawdzić swoje możliwości. Oni są przygotowani na krytykę.
Dokładnie.
Może coś takiego, taki program fryzjerski.
No taki program byłby genialny, ponieważ po pierwsze pokazywałby możliwości, umiejętności kreatywnego tworzenia. Czyli tak naprawdę bez żadnych ograniczeń kreatywnego tworzenia własnych inspiracji, własnych interpretacji fryzur, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to każda z osób, która tam zgłaszałaby się do takiego programu, zgłasza się jest to jej własny wybór, tak? To jest rodzaj rywalizacji, ja rozumiem, ale rodzaj rywalizacji, która jest wyborem naszym. Ocena, czy pozytywna, czy negatywna, jest różnie odbierana. Tak każda osobowość, każdy z nas odbiera inaczej krytykę. Jeden tą krytykę przyjmuje w bardzo subtelny sposób, innemu naprawdę trzeba powiedzieć czasami dosadnie, żeby zrozumiał, gdzie jest kierunek i droga. Ja się zajmuję edukacją od lat i wiem, że też ktoś powie, że na moich szkoleniach nie jedna osoba doprowadzona była do łez, ale to tylko i wyłącznie te łzy, to były łzy słabości tak naprawdę, a nie łzy spowodowane tym, że ja komuś ubliżam, czy go krytykuję wprost, tak? To te łzy też były po coś, po to, żeby to był taki zwrot. Czasami trzeba dotknąć gdzieś tam dołu, żeby móc się odbić od tego dołu, tak? I naprawdę mam osoby, które, tak jak mówię, uroniły łezkę, a dzisiaj są genialnymi fryzjerami. Progresja ich rozwoju jest taka, że dla mnie to jest taka motywacja do działania, do rozwijania kierunku edukacyjnego i pracy z tymi ludźmi.
Czyli jak rozumiem, jak masz do czynienia ze swoimi byłymi uczniami, to bez problemu mogłabyś pójść do ich salonu i poprosić o fryzurę.
Bez żadnego problemu.
Studio 13.
Nie wiem, co oni na to. Wiem, nie też wiem, również ręce nie, no, moich nawet instruktorów i fryzjerów. Aha. To trochę paraliżuje moja osoba na fotelu, bo niestety nie jestem tak naprawdę trochę wymagająca.
Aha. Studio 13 ma pytanie do pani Bambi. Czy ciekawi jesteśmy, jak po tylu latach w zawodzie nadal odnajduje pani radość z tego, co pani robi?
Ja wiem, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Na pewno to uczynię. Uwierzcie mi, ale prawda jest taka, że dla mnie taką nakrętką, jak ja to mówię, jest ekipa i ludzie, z którymi pracuję, i ludzie, których szkolę. To jest czynnik złożony. Po pierwsze, ja mam swoje lata, duże doświadczenie w zawodzie, natomiast świeżość, kreatywność, to właśnie są ci ludzie, którzy są obok mnie. To są ludzie, którzy mnie nakręcają ciągle do tworzenia czegoś nowego. Szukamy wspólnie nowych rozwiązań, nowych trendów, nowych kierunków. Są to osoby, które szkolę i widzę, że daje to duże efekty, w związku z powyższym to ma sens, to jest jakiś cel, tak? Wiadomo, że no, nie jestem w stanie przeszkolić wszystkich, nie jestem w stanie zdziałać cudów, ale nawet mała cząstka włożona w rozwój naszego zawodu i w podniesienie jego rangi, w otworzenie tych ludzi na nowości, w otwarciu się ludzi na kreatywne spojrzenie na ten zawód, jest dla mnie bardzo istotne.
I jeszcze pytanie, o którym zapomniałem. Skąd pomysł na Akademię Stylizacji?
Pomysł na Akademię Stylizacji to jest pomysł, który gdzieś tam miałam od zawsze, od dawna, od bardzo dawna. Zajmuję się edukacją już z 25 lat, to tak myślę minimum, jak nie więcej, już nawet nie liczę. Mhm. Byłam freelancerem dla wielu firm, tak naprawdę dla wielu marek pracowałam i robiłam te szkolenia, czyli szkolenia zawsze jak gdyby były częścią mojej pracy. W pewnym momencie dorosłam do tego, że jakby sama nie mogę tworzyć czegoś, że chcę trochę oddać swojej wiedzy i swojej filozofii innym, w związku z czym muszę rozszerzyć tą działalność o instruktorów, o cały sztab edukacyjny, o wyszkolenie tych ludzi i tak też powstał pomysł na Akademię. Dzisiaj tak naprawdę mamy całą grupę instruktorską, która właśnie mnie nakręca i motywuje do działania.
Ala pyta się, czy korzysta pani ze szkoleń Akademii Vidal Sassoon i Tony Ndgai?
Powiem tak, jeżeli chodzi o szkolenie jakoś same w sobie, to oczywiście wielokrotnie korzystałam ze szkoleń Akademii Vidal Sassoon i Tony Ndgai. Korzystałam, tak jak powiem. Dzisiaj bardziej interesuje mnie to, co te akademie tworzą, jak się rozwijają, jaką mają progresję edukacyjną. I korzystam oczywiście z prezentacji kolekcji i zawsze jestem na nich, na prekolekcjach i kolekcjach, chociażby w Londynie. Natomiast ze szkoleń takich step by step nie korzystam, ponieważ tak jak powiedziałam, mam swoją filozofię, którą sobie stworzyłam i ona zupełnie odbiega od wzorców Vidal Sassoon czy Tony Ndgai, które są schematycznymi wizjami. Ja uczę ludzi tworzyć swoje pomysły, realizować własne pomysły i ta filozofia jest zupełnie inna. Ja daję narzędzia, które pozwolą im zrealizować każdą stylizację. Więc jeżeli obserwuję to, co się dzieje na rynku, to tylko i wyłącznie ze względu na to, jakie są kierunki w modzie, ale bardziej świat mody, aniżeli akademii fryzjerskich, bardziej, jeżeli chodzi o akademię z kolei, to o formy edukacyjne, o rozwój, o progresję tych marek w kierunku nowych rozwiązań edukacyjnych.
Mhm. Małgosiu, już nie ma pytań, jeszcze czekamy na inne pytania. Ja się jeszcze chciałem zapytać, co znaczy dla ciebie termin dobry fryzjer? Takie pytanie, takie.
Dobry fryzjer to dla mnie tak naprawdę, kiedyś świetne słowa powiedział świętej pamięci Vidal Sassoon. Powiedział coś takiego na Alternative Hair Show zresztą, że jak on zaczynał pracę w tym zawodzie, to oczywiście był wielkim pasjonatem tej branży, tego zawodu, wszyscy o tym wiemy, niesamowitym człowiekiem. To najpierw musiał włożyć w to bardzo dużo energii i nauczyć się prawdziwego rzemiosła fryzjerskiego. Po to tylko, żeby później móc powiedzieć, że jest kreatorem tej mody i coś tworzy.
No bo bez bazy się nie da.
Tak naprawdę dzisiaj to ciągle powtarzam, wszyscy młodzi tak szybko chcą wszystko, że dzisiaj wszyscy chcą być kreatorami, a brakuje na rynku właśnie takich podstaw rzemiosła, które są koronne. Powiem tak, dla mnie dobry fryzjer to lepiej perfekcyjny rzemieślnik, aniżeli wielki artysta, jeżeli chodzi o obsługę klienta docelowego.
A powiedz mi, Małgosiu, jeszcze jedno, bo słuchają nas nie tylko fryzjerzy, ale i klienci salonów fryzjerskich. Jak, czy jest możliwość rozpoznania dobrego salonu fryzjerskiego? Na co możemy zwrócić uwagę? Bo śpieszymy się, wchodzimy do pierwszego lepszego. Co może zdradzić, że to nie jest taki dobry salon, jak nam się wydaje? Czy jest coś takiego, co może w działaniu fryzjera sprawić, że o, można się jeszcze wycofać?
Znaczy powiem tak, że jeżeli kompletnie nie znam restauracji, to pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, to jest to, czy są tam klienci.
Aha.
Jeżeli tam nie ma nikogo, to już się zastanawiam, chyba że jest mi polecona i sprawdzona, pewna, czyli jest poleconym miejscem. I tak też funkcjonuje wiele ekskluzywnych salonów, że są to salony, gdzie nie ma tłoku, ale są polecane. Natomiast normalnie, jeżeli przechodzimy i widzimy, że salon funkcjonuje dobrze, czyli ma klientelę, to znaczy, że jeżeli jest klientela, to też jakość usług jest na odpowiednim poziomie. To jest ważne, żeby jednak klient, wchodząc do takiego salonu, poczuł się tam zaopiekowany, czyli nie może sobie wejść i zostać osobą niezauważoną, tylko musi być dostrzeżony, to jest obsługa i recepcja, jeżeli takiej nie ma, to osoby, która podejdzie, zapyta, zainteresuje się, porozmawia z klientem. Nie może to być taki kontakt, że pani wchodzi, a ktoś zaprasza do mycia, nie wiedząc kompletnie, jakie są moje oczekiwania jako klienta, czy czego ja sobie życzę, do kogo chciałabym usiąść na ten fotel, bo wiadomo, że salon to nie jest jedna osoba.
No i oczywiście trzeba pamiętać o zaleceniach Komendy Głównej OHP, czyli musi być to fryzjer powyżej 150 cm wzrostu, więc można się zapytać, prawda, ile mierzy.
Tak, tak. 150 cm to chyba wymóg, dlatego że fotele są na takiej wysokości, że jak ma mniej, to nie dostanie do klienta.
Zostańcie.
Ale są jeszcze obcasy.
Zostańcie z nami już niebawem. Zaprosimy na ostatnią część rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, Małgosią Babicz.
Ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.
Razem z nami w studiu Małgorzata Babicz. Może z tych wszystkich rzeczy, które miałem przeczytać, przeczytam jedną rzecz. Założycielka Akademii Stylizacji MP Babicz. Może być?
To jest chyba najważniejsze.
Małgosiu, Artur Richter napisał na naszym czacie. W nawiązaniu do słów pani Małgorzaty, marzy mi się, żeby w przyszłości, kończąc akademię, będzie można zdobyć tytuł magistra sztuki, gdzie na równi ze studentami malarstwa czy rzeźby, by bez kompleksów promować nasz fryzjerski świat. Dziękuję za wspaniałą audycję. Pozdrawiam panią Małgosię i Radio Hertrendy.
Też mam taką nadzieję, może przy twojej pomocy uda nam się to wspólnie zrealizować.
Zobaczymy. Ja to bym usiadł jako juror w takim fryzjerskim tym.
A, we fryzjerskim show,
no,
programie.
Tylko bym musiał pójść do waszej akademii, wy byście mi pokazali tam trzy cięcia, wiedziałbym, o co chodzi i ten.
No to kochany, jeżeli mówimy o takim profesjonalnym programiku, to tam trzy cięcia ci nie wystarczą, mój drogi. Widziałeś te kompozycje kulinarne w tych programach?
No tak.
A, kochany, i ten bukiet smaków, zapachów, barw.
No to jeszcze się
teraz sobie wyobraź.
Ale mogę być prowadzący.
O tak, prowadzący, nie? Jak najbardziej, jestem za.
Jakby się ten fryzjerski program mógł nazywać? Zastanawiam się.
Czekaj, musimy pomyśleć.
Jakoś tak, wiesz, chwytliwa nazwa musi być, żeby to ludzie oglądali. Może fryzjerskie potyczki?
Nie, no potyczki nie, no nic negatywnego, nic negatywnego. Zacznij myśleć pozytywnie, bardzo cię proszę.
Nożyczkowa miłość, ale to tak bardziej... Nie, no to... No ale zobaczymy, może wymyślimy jakiś tytuł takiej audycji. Małgosiu, powiedz mi, bo tak rozmawiamy, no musi być coś w tym świecie fryzjerskim jakiegoś śmiesznego, pozytywnego, wesołego. Bo pozytywne to myślę, że cała twoja akademia...
Nie wiem, jak wesołe czy pozytywne, różnie to bywa.
Wesołe, wesołe. Czy miałaś do czynienia z jakąś taką sytuacją wesołą, śmieszną?
Tak, ona była śmieszna po, makabryczna w trakcie. Jak przygotowaliśmy przynajmniej przez 2 miesiące pokaz, pierwszy nasz pokaz w Londynie, w Albert Hall na Alternative, i będąc już po pierwszym dniu prób, przygotowaniach, oczywiście osoba, która się opiekowała nami jako ekipą, zapomniała nas poinformować, że przesunęły się czasy i rozpiska czasowa, którą my dysponujemy, jest nieaktualna, ponieważ wypadł jakiś punkt programu i to nie jeden, a dwa, i czas cały przesunął się o pół godziny wcześniej. Aha. Oczywiście na otwarciu Alternative, ja będąc na prezentacji za kulisami, pytają mnie, gdzie jest moja ekipa, bo zaraz wychodzimy. Nie, no, mojej ekipy nie ma, w Albert Hall zaplecza i backstage jest bardzo duży, więc w ogóle nie ma szans, żebyśmy zdążyli na własny pokaz. I to jest właśnie to, pojechać do Londynu z całą ekipą, wydać masę pieniędzy, włożyć wiele energii w przygotowania, przywieźć cały sztab ludzi i nie zrobić pokazu, bo nie zdążyliśmy. Byłoby bardzo śmiesznie. Więc jakimś cudem akcja była po prostu masakryczna, mam to gdzieś nagrane, to po prostu płaczemy teraz ze śmiechu, po fakcie też płakaliśmy ze śmiechu. Oczywiście osoba bardzo nam przychylna, cały szef produkcji, przesunął nam czasówkę do następnego wyjścia, no ale byliśmy na granicy, że tak powiem. Mogło być tak, że nie bylibyśmy w stanie wziąć udziału w tym projekcie, ponieważ nie zdążyliśmy najnormalniej w świecie ze względu na jedną dziewczynkę, która się nami opiekowała i zapomniała sobie przekazać informacji, że pół godziny wcześniej wychodzimy, co jest bardzo dużym czasem.
Małgosiu, my tu mówimy o zagranicznych imprezach fryzjerskich, ale nie oszukujmy się, to jest potworny wydatek, bo przecież ci wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą tam pojechać, muszą mieć sponsorów, żeby móc zaprezentować się przed taką międzynarodową widownią.
Jest to olbrzymi wydatek. Alternative Hair Show jest imprezą charytatywną, w związku z czym nasz udział jest naszym wkładem w to całe dobro. To, żeby być w tej grupie, tak jak powiedziałam, to wielkie szczęście, ale też wiąże się to z bardzo dużymi kosztami. Nie ukrywam, że mój udział w Alternative, kiedy jeszcze byłam, znaczy kiedy brałam udział w Alternative ostatni raz, bo teraz nie ukrywam, że ze względu na finanse, mimo zaproszeń za każdym razem, nie jestem w stanie wziąć w tym projekcie udziału. Wiadomo, że rynek teraz trochę się zmienił, to wiemy wszyscy. Natomiast tak naprawdę no to oprócz tego, że bardzo dużo pasji w to wkładamy, mamy wokół siebie wielu przyjaciół, którzy nam bardzo pomagają i wspierają tak naprawdę w projektach, nie bez jakiegoś większego wynagrodzenia tak naprawdę, dosłownie symbolicznie, między innymi mówię tu o Michale Birugu, który tak naprawdę jest naszym serdecznym przyjacielem i ciągle z nim współpracujemy i bardzo nam w tych kwestii też bardzo nam pomagał. To oczywiście też muszę tutaj duży ukłon złożyć w kierunku marki, z którą na dzień dzisiejszy już nie współpracuję, firmy L'Oreal, która też w pewnym sensie w dużym stopniu sponsorowała koszty logistyczne mojego wyjazdu do Londynu. I tutaj tak naprawdę no jest to jakby dużo, ponieważ no sama nie udźwignęłabym takiego ciężaru. Wiadomo, że udział biorą tam osoby, które oprócz tego, że są wielkimi stylistami, są osobami bardzo zamożnymi, mają za sobą marki. To jest Sassoon, to jest Onnent Guy, to jest Trevor Sorby, to są osoby, które są potęgą. Ja przy nich to tak naprawdę jestem bardzo maleńka i bez sponsoringu, bez wsparcia firm, no to nie ma szans wziąć udziału w takim projekcie, znaczy nie ma szans. No, szansa jest, ale to jest taki rząd wielkości, że no naprawdę ciężko.
Małgosiu, moim skromnym zdaniem jesteś takim autorytetem fryzjerskim. Powiedz mi, czy ty miałabyś jakieś garść dobrych rad dla tych młodych fryzjerów, którzy dopiero wchodzą w to zawodowe życie? Na co muszą uważać? Na co mogą się zdecydować bez problemu? Jakie rafy muszą omijać, żeby i mieć satysfakcję z tego? Myślę, że jak już zostali fryzjerami, to satysfakcja jest.
Tak.
Ale żeby były jeszcze No, może trochę grosików się uda zarobić, no ale żeby robić to w zgodzie ze sobą, żeby to była pasja połączona z nabywanym doświadczeniem. Wiem, że każdy fryzjer musi się szkolić i szkolą się chyba częściej niż lekarze. Ale co jeszcze można powiedzieć tym dopiero co wychodzącym ze szkół fryzjerskich młodym ludziom?
Tak naprawdę no, jest jedna podstawowa zasada. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś wybrał ten zawód, bo jest to jego pasją, to na pewno osiągnie dużo, bo musi mieć w sobie bardzo dużo samozaparcia, dużo chęci, zaangażowania, nie tylko chęci uczenia się, ale też konsekwentnego doskonalenia siebie samego. Mhm. Tak naprawdę to jest, trzeba mieć też w związku z tym bardzo dużo pokory, a przede wszystkim słuchać ludzi, być pozytywnie nastawionych do ludzi, pracować dla ludzi i z ludźmi, a nie dla siebie. Wszyscy ci, którzy robią wszystko dla siebie, zauważ, są gwiazdami samymi dla siebie.
No, a gwiazdy spadają, bo jedni są... No, ja na przykład o swoich na przykład idolach z dzieciństwa, idolach z młodych lat, jeśli chodzi o muzykę, nie powiem gwiazda, że to na przykład zespół Hej. Gwiazdy mają to do siebie, że spadają często.
I są tacy, którzy mają wielkie umiejętności, mają w sobie za sobą duże doświadczenie i pokorę i istnieją zawsze.
Małgosiu, czy twój syn ma na imię Paweł?
Tak.
To masz pozdrowienia. Pozdrowienia dla syna Pawła. Życzę Ela z Monika duetu. On będzie wiedział, o kogo chodzi chyba.
Ja ci powiem, że Paweł ma dużo pozdrowień ze szkoleń, znacznie więcej niż ja, zaczynam się denerwować.
Nie, no to ja tam jakieś SMS-y będę wysyłał.
Dobra, bardzo proszę.
Małgosiu, jakie najbliższe plany? Co w akademii się
dzieje?
Tak,
ja pracuję ciężko, a jego wszyscy pozdrawiają, to mnie zaczyna drażnić. Żartuję oczywiście, cieszę się bardzo, dziewczyny, dziękuję wam bardzo w imieniu Pawła.
Co dalej w akademii się dzieje? Najmniejsze
A w akademii plany. Dzieje się cały czas. Cały czas coś tworzymy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowych projektów, nowych inspiracji do nowej naszej kolekcji i przygotowujemy się do sesji. Także myślę, że jakoś nie za długi okres czasu to się pojawi. Oprócz tego jestem w trakcie przygotowywania z ekipą całą edukacyjną Studia Vela finału Trend Vision, na który serdecznie wszystkich zapraszam. Mam nadzieję, że was nie zawiedziemy wspólnie. Cały czas ciężko pracujemy na ten projekt i myślę, że będzie wam się podobał. Mam taką nadzieję przynajmniej.
No dobrze.
Zapraszam.
No to może na koniec powiedz mi, bo ty jesteś taka sama jak każdy inny zamieszkujący Polskę. Jak sobie idziesz ulicą, to ci Polacy troszkę lepiej wyglądają z tymi fryzurami niż kiedyś?
Znaczy powiem tak, że w Polsce wcale nie jest tak źle, jak niektórzy to oceniają. Poziom fryzjerstwa w Polsce jest naprawdę niezły. W naszym zawodzie jest tak jak w każdej branży. W restauratorstwie są bary i są ekskluzywne restauracje i każde miejsce jest dla kogoś i po coś, tak? Więc prawda jest taka, że Polacy mają duże ambicje i mają umiejętności. Zresztą zobaczmy sobie na arenie międzynarodowej, to tak naprawdę wcale nie wypadamy blado. Ktoś, kto jeździ na szkolenia gdzieś za granicę i bywa i jest w towarzystwie osób z innych krajów, to sami wiemy, że czasami jedziemy na szkolenie po to, żeby podnieść, żeby się dowartościować i tak naprawdę jest. I wiele osób, które korzystają z takich szkoleń gdzieś za granicą, wie o tym, że tak jest. Więc miejmy odwagę to powiedzieć, że tak naprawdę jest naprawdę nieźle. Cały czas się musimy uczyć i
ale
rozwijać.
Ale nie musimy mieć kompleksów.
Ale nie, absolutnie nie możemy mieć nawet kompleksów. Nie możemy mieć kompleksów. Tak samo wiesz, jeżeli chodzi o jakość salonów. Zobaczmy, jak wyglądają salony u nas w Polsce. Nie wyszukujmy tych najgorszych, tych, które po prostu nie wyglądają, bo na całym świecie takie są, ale zobaczmy na średnie standardy. U nas jest po prostu naprawdę rewelacyjnie. I nie mamy się czego wstydzić, nawet na arenie takiej europejskiej. Także... Prawda jest taka, że cieszmy się z tego, co mamy, rozwijajmy to, co mamy, bądźmy pozytywnie nastawieni do ludzi, do świata i będzie cudownie.
Małgosiu, ciężko pracujesz. Powiedz mi, kiedy i jak długo wypoczywałaś ostatnio?
A ostatnio miałam bardzo długi wypoczynek, ponieważ od Sylwestra było kilka dni takich do 6, które sobie zafundowałam jako wolny czas. A oprócz tego jakoś tam w jesieni byłam na jakimś, na wyjeździe, na którym wszystkich, którzy byli, pozdrawiam, na Hawajach. Oczywiście był to wyjazd firmowy z firmą Vella, było bardzo sympatycznie.
Na Hawajach to jest pod Pruszkowem tam?
Nie, trochę dalej.
Bo ja troszkę Pruszkowa dalej znam.
Powiem ci, że tak daleko, że już nigdy więcej tak daleko nie pojadę.
No nic, Małgosiu, ale ty masz zdrowe płuca, prawda?
Nie, bo palę. Przed chwilą z Ryszardem byliśmy na fajce. Aha,
ale serce masz zdrowe?
Nie wiem jeszcze, bo czasem mnie przytyka.
Górne drogi oddechowe to też myślę, że przy papierosach to może być...
Nie mam takie astmatyczne naleciałości.
Czyli ty nie powinnaś być fryzjerką przecież.
Nie, w ogóle. Ręce czasami też mam niesprawne, bo jak mi szyję łapie...
A masz dobre wyczucie ciepła i zimne?
Nie, ręce mam zawsze zimne, lodowate, za to serce mam gorące.
To ja muszę chyba do tego OHP napisać maila.
Koniecznie.
Po prostu koniecznie. Coś strasznie...
Nie spełniam absolutnie standardów OHP.
A wzrost?
No kurczę, wiesz, 160 udało mi się. Tutaj się łapię.
Ja muszę do nich napisać. Wymowa jeszcze bardzo dobrze, nie ma chyba zastrzeżeń.
A to zależy, o której porze i w jakim dniu.
I w jakim stanie.
Czasem mi mowę łapię. Ale już coraz rzadziej, bo nie mogę.
Rozumiem, w takim razie moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście, że zadaliście nam mnóstwo pytań, znaczy nie nam, tylko Małgosi. Naszym gościem była stylistka fryzur, znana wszędzie.
Wszędzie.
Ostatnio na Hawajach ciebie poznali. Małgorzata Babicz, bardzo serdecznie dziękuję. Miło mi było, że w końcu mogłem poznać, mało tego, zamienić kilka słów. To tyle na dziś. Słuchajcie, Radia Hertrendy. Bardzo serdecznie, Małgosiu, dziękuję za muzykę.
Za muzykę. Śpiewać nie umiem naprawdę.
A to muszę spytać się w OHP, czy fryzjer potrafi śpiewać, bo wy jesteście to takimi psychologami.
Ja już widziałam śpiewających fryzjerów, także spoko.
Tak? Ja śpiewających kelnerów widziałam, ale... No nic. To dziękuję serdecznie. Naszym gościem była pani Małgorzata Babicz, założycielka Akademii Stylizacji MP Babicz.
Dziękuję wam serdecznie.
Do usłyszenia.
Pa.
Ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.